Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Serek heterogenizowany. Kto najbardziej aktualnie ośmiesza polską prawicę? No wie Pan, myślę, że Jarosław Kaczyński i jego pretorianie, którzy sami siebie nazywają prawicą, chociaż nie mają nic wspólnego z żadną prawicą. Ja, wie Pan, kiedyś się zastanawiałem, jakie postulaty można w programie PiS-u znaleźć, które można by chociaż na siłę uznać za prawicowe i nie znalazłem ani jednego. Natomiast powoływanie się przez tą partię na prawicowość powoduje to, że ludzie nabierają awersji do wszelkiej formy prawicowości, prawda? Przeciętny Polak, który tych niuansów nie zna, to jak słyszy słowo prawica, to dostaje dreszczy, bo myśli o Kaczyńskim. To tak samo jak w latach 90., na początku lat 90. Janusz Korwin-Mikke mówił o liberalizmie, który rozumiał w ten sposób, że musi być wolność gospodarcza i wolność do bogacenia się, a przyszli do władzy ci, którzy się nazywali liberałami, na przykład Donald Tusk i Jan Krzysztof Bielecki, i po paru ich rządach już Polacy dostawali ciarek i gęsiej skórki, jak słyszeli, liberalizm, więc to tak samo wygląda. I problem polega na tym, po prostu przez tą kradzież pojęcia prawicy, przez to zmonopolizowanie słowa prawicowość, to faktyczne ideały prawicy, takie jak wolność osobista, czy wolność gospodarcza, czy własność, czy sprawiedliwość, czy przez praworządność, zostały niestety ośmieszone. Gaśnicowy. W ostatnim Q&A wspominał Pan, że inny reżyser ma się zająć filmem o aferze podkarpackiej. Można wiedzieć, co to za reżyser. Wie Pan, ja już nie pamiętam, ale czytałem wywiad właśnie na Onecie, czy gdzieś tam na jakimś innym portalu właśnie z nim, który mówił, że będzie kręcił film o aferze podkarpackiej, bo dotarł do tych materiałów. Ja mam trochę inne teraz plany zawodowe, mam strasznie ostatnio dużo pracy, więc nie mam jak sobie wrzucić w grafik pracy nad filmem o aferze podkarpackiej, przynajmniej na razie, może za pół roku, jak ten reżyser nic nie opublikuje, a ja będę miał trochę więcej czasu, to wtedy się zajmę aferą podkarpacką, ale tyle jest w Polsce afer różnych, że nie sposób się w nich wszystkich odnaleźć. Ja w styczniu zaczynam pracę nad książką o Radku z Radku Sikorskim, którą chcę do czerwca skończyć, zobaczymy, czy mi się uda. Adam Bors, 4658. Witam, panie redaktorze. Tak tylko zapytam, czy może ktoś z pana ekipy chciałby się przyjrzeć ciekawej sytuacji w pewnej czechowickiej kopalni węgla kamiennego? Byłby materiał na książkę jak nic. No wie pan, to tyle jest różnych ciekawych spraw, którym się można i należy przyglądać, że akurat o czechowickiej kopalni węgla kamiennego nic nie wiedziałem, ale wcale mnie to nie dziwi, proszę pana, bo w każdy obszar funkcjonowania państwa socjalistycznego, jak pan wejdzie, to jest tam jedno wielkie dziadostwo, jedno wielkie złodziejstwo i jeden wielki bałagan i nie widzę powodu, dlaczego w czechowickiej kopalni, która należy do państwa, miałoby być inaczej. Ten ustrój tak jest stworzony, że musi być bałagan i musi być dziadostwo, żeby można było kraść, żeby sami swoi mogli kraść. I tyle. I to funkcjonuje tak samo w służbie zdrowia, jak i w systemie edukacji, jak i w górnictwie, jak i proszę pana, w każdej innej dziedzinie, którą kontroluje państwo. Brak niku 6242. Panie Leszku, kiedy książka o Morawieckim? Bo chcę zamówić kilka książek z Capital Book i czekam na Morawieckiego, żeby nie płacić dwa razy za przesyłkę, bo mieszkam u wroga. Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia. Myślę, że na przełomie tego roku i przyszłego będzie pan już mógł zamówić. Jak pan napisze, to nawet z przyjemnością dedykację panu dam. Tam bardzo wiele ciekawych spraw jest opisanych, nieznanych opinii publicznej, także mam nadzieję, że znajdę w panu wiernego czytelnika. Lwica Angelica. Szanowny panie Leszku, występował pan ostatnio w muszce. Dlaczego tak rzadko występuje pan w muszce, skoro ładniej panu niż w krawacie? To dziękuję pani serdecznie. Nie wiedziałem, że tak się to pani spodoba. No jak taka pani wola, to następnym razem, w następnych Q&A-ach specjalnie dla pani znowu wystąpię w muszce, skoro się tak to pani podoba. Ja, wie pani, mam taki dylemat, czy ja powinienem, czy na targach książki, czy tutaj wyglądać elegancko, czy wręcz odwrotnie, bo zauważyłem taką prawidłowość, że jak wyglądam średnio elegancko, to wtedy kobiety się częściej ze mną fotografują, zwłaszcza na targach książki. Ja sobie tłumaczę to tym, że wtedy na moim tle jeszcze piękniej wyglądają, prawda? A w krawacie to nie. Także, ale zobacz, dobrze, zrobię to dla pani i następnym razem, następne Q&A będę również nagrywał w muszce, tak jak na targach w Krakowie. Sprawiedliwy społecznie. Szanowny panie Leszku, jaki ma pan problem na rozwiązanie problemu rasizmu w Polsce, skoro tak szydzi pan z ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych? No proszę pana, ja szydzę, nie szydzę, tylko wyrażam się z pogardą o nim, nie tyle o nim, co o ich zachowaniu, no bo OMZRiK to jest taka banda szmalcowników, która robi pieniądze na tym, że donosi na polskich patriotów. Ona, prawda, nie donosi na tych, którzy kradną, nie donosi na tych, którzy gwałcą, którzy rabują, mordują i tak dalej. Donosi tylko na polskich patriotów, którzy mają odwagę mówić otwarcie o problemach, które uważają za ważne. No przecież donosili na Marcina Rolę, na Lucynę Kulińską, prawda, na Natalię Ruś, na Grzegorza Brauna, na dziesiątki jeszcze innych rzeczy i innych osób. Ja teraz robię film o OMZRiK i bardzo dużo mi się teraz wyjaśnia, jeśli chodzi o ten film, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej instytucji. Wiem już, kto za nią stoi, dlaczego za nią stoi. To jest rzecz, której Państwo nie wiecie, której się Państwo z mojego filmu dowiecie. I to takie zachowanie, że ktoś żyje z donosicielstwa, zwłaszcza z donosicielstwa na dobrych ludzi, to budzi moją awersję do takich środowisk. Ja nie znoszę donosicieli sam, więc nie raz zresztą byłem obiektem donosicielstwa, więc mam awersję na donosicieli. Natomiast wracając do meritum pańskiego pytania, jak walczyć z rasizmem w Polsce? Wie pan, ja panu powiem szczerze, że ja nie widzę w Polsce problemu rasizmu, prawda? Żyję w Polsce ponad 40 lat i nie widzę tutaj w Polsce problemu rasizmu. Także socjalizm to jest ustrój, z którym bohatersko się walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. I myślę, że gdybyśmy przestali w Polsce walczyć z rasizmem, to rasizmu by w ogóle nie było, w ogóle by ten problem nie istniał. Linus Lupinus. Szanowny panie Leszku, kiedy wyda pan kolejną książkę i jakie są pana następne plany książkowe? Nie ukrywam, że jestem pana wiernym czytelnikiem. Przeczytałem chyba wszystkie pańskie książki i polecam je wszystkim znajomym, którzy chcą się dowiedzieć o tym, jak od kulis funkcjonuje Polska. No, dziękuję bardzo za te wszystkie miłe słowa. Wie pan, teraz poszła do druku moja książka o Mateuszu Morawieckim. To będzie moja trzecia nieautoryzowana biografia, bo pierwszą napisałem o Ziobrze, drugą napisałem pisałem o Dubienieckim, która nawiasem mówiąc w ogóle nie miała reklamy, a też jest tam parę bardzo ciekawych informacji. No i trzecia o Morawieckim, więc teraz w styczniu zabieram się za książkę o Radku Zdradku Sikorskim. Natomiast poza tym mam napisaną książkę już część książki o najbardziej spatologizowanym obszarze życia publicznego, jaki w Polsce funkcjonuje, czyli o niezawisłych sądach. Także książka będzie miała tytuł Wymiar Niesprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że na wiosnę 25 roku, a jak nie na wiosnę, to na jesieni ją skończę, bo tam ta analiza tego systemu, który ja robię, no rzeczywiście prowadzi do wniosków, od których włosy stają dęba na głowie. Ja nie ukrywam, że wykonałem tam dużo takiej pracy, może nie śledczej, ale analitycznej, analizując różne dokumenty, różne biografie, prawda, różne ciekawe teczki, dokumenty z IPN-u, że to stawiam taką diagnozę sądownictwa. I wie pan, co jeszcze panu powiem? Że znalazłem w tej książce, podczas pracy nad tą książką, znalazłem odpowiedź na pytanie o gangrenę, o źródła tej gangreny i genezy polskiego sądownictwa. I potrafiłem ją umieścić w czasie, bo jak się czasem niektórzy komentatorzy życia publicznego zastanawiają, kiedy to się zaczął ten syf w polskim sądownictwie, to ja ten moment umiejscowiłem nie tylko co do dnia, ale także i co do godziny. Jestem bardzo ciekaw, jak pan tak lubi czytać moje książki, czy pan się ze mną będzie zgadzał. Ale to mówię, to jest kwestia kolejnych miesięcy. Poza tym jeszcze mam tam jakieś różne inne ciekawe plany i książkowe, i filmowe, bo w przyszłym roku będziecie państwo też mogli moje filmy dokumentalne oglądać. Pierwszy to będzie film dokumentalny o OMZRiK-u. Mam też plany na robienie ciekawych wywiadów. Będę nowy kanał na YouTubie otwierał. Także mam nadzieję, że to wszystko się spotka z Państwa dużym zainteresowaniem. Szowinista męski, mój ulubieniec oczywiście. Panie redaktorze, czy do wykładowcy edukacji zdrowotnej uczniowie będą musieli zwracać się w formie bezpłciowej, na przykład niech profesorom będzie łaskawy rozrysować to wszystko na tablicy? No, jest taka możliwość, tym bardziej, że pewnie ci seksedukatorzy, to tam spodziewam się, jeśli nie wszyscy, to znaczna część to będą jacyś nawiedzeni dewianci i będą wpajać właśnie młodzieży takie postawy, więc potem pewnie jeszcze pójdą i będą mówić, że to jest ich wkład w rozwój języka polskiego, także tak. Dokładnie takich form się spodziewam. Niech profesoro, albo niech nauczycielo, albo prawda, niech policjanto, niech premiero i tak dalej, niech ministro. O, ciekawe będzie, jak to będziemy wtedy mówić do siebie. Dwa. Czy wiemy mniej więcej, jak powinien wyglądać i jakie poglądy powinien przedstawić publicznie kandydat prawicy regularnej, za którym wszyscy pójdą i spuszczą łomot Magdalence? Wie pan, no przede wszystkim to musi być człowiek uczciwy. To jest pierwsza sprawa, bo ja bym chciał w końcu doczekać w Polsce rządów człowieka uczciwego. Druga rzecz to człowiek zdecydowanie bardzo zdeterminowany, bo można być człowiekiem uczciwym, ale takim ciepłe kruchy, takich przecież mnóstwo jest w Polsce, widzicie, nie tylko w Polsce zresztą, państwo widzicie pewnie takich wśród swoich znajomych. Trzecia rzecz, no to musiałby mieć charyzmę, zdolności przywódcze. Czwarta kwestia, że musiałby mieć jakieś doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, więc być sprawnym menadżerem, no, ludzi, którzy by wszystkie te cechy łączyli, no i jeszcze duże pieniądze, żeby mógł sobie pozwolić na niezależność i na bezpieczeństwo finansowe. No i kolejna kwestia bardzo ważna, to musiałby mieć zaplecze polityczne poważne, które by za nim stało. I takich ludzi w Polsce, którzy by wszystkie te cechy spełniali, nie ma. Jakkolwiek ludzie uczciwi, którzy mają doświadczenie w menadżerskie, jest w Polsce trochę. No, zwróćcie państwo uwagę, na przykład Roman Kluska, prawda? No, bardzo uczciwy człowiek, przedsiębiorca, który się dorobił potężnego majątku pomysłem i pracą, no ale nie ma zaplecza politycznego, prawda? Ryszard Jach, o którym ja kiedyś robiłem materiał tutaj na YouTubie, no też człowiek kryształowo uczciwy, znakomity menadżer, świetnie zarządzający, świetnie się orientujący w finansach. Zresztą można byłoby mu te finanse powierzyć, bo jest człowiekiem uczciwym, no ale nie ma zaplecza politycznego znowu, prawda? Ludzie, którzy mają zaplecze polityczne, czy to po stronie konfederackiej, czy po stronie Ruchu Obrony Polaków, czy gdzieś tam po stronie PiSu, no to często są ludzie, którzy na przykład, którzy właśnie nie mają doświadczenia w zarządzaniu czymkolwiek. I to jest właśnie problem, że mówimy o cały czas o rzeczywistości, w której te elity muszą się dopiero stworzyć. Dlaczego Polacy emigrowali masowo głównie do Londynu? No myślę, że dla pieniędzy, no dlaczego się emigruje? Londyn to jest miasto leżące względnie niedaleko od Polski, tam 2 godziny się leci samolotem. Leciałem nieraz, to wiem. I była dość duża diaspora polska, więc organizacje różne polonijne było w razie czego do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc. Także myślę, że dlatego. Czy w związku z akcją kontroli obrotów finansowych dotąd niekontrolowanych ekipa Donalda zniszczy branżę kurierską? Czy paczkomaty zaczną znikać ze względu na zmniejszenie się liczby wysyłek krajowych? Czy zniknie przy tym Orlen paczka? No wie pan, ja bym tutaj poszedł trochę bardziej i trochę dalej zarysował ten horyzont czasowy, bo skoro mają wprowadzić 15-minutowe miasta, no to pan nie będzie potrzebował kuriera, bo sam pan wszystko zaniesie, albo wszystko pan sobie przyniesie, prawda? A poza osiedla, na którym będzie pan mieszkał, do którego będzie pan przypisany, tego 15-minutowego, nie będzie panu wolno nic importować, no bo nic nie będzie do importu, bo wiadomo, odzież będzie sobie pan mógł kupić tylko 3 razy w ciągu roku, jedzenie to ma sobie kupi w sklepiku oddalonym tam 15 minut drogi piechotą od domu, także po co panu wtedy przez firma kurierska. Czy uderzenie w tak zwaną szarą strefę jest dowodem, że na chwilę obecną opłaca się inwestować głównie w podziemie gospodarcze? Nie, ja myślę, że się opłaca inwestować w złoto, w kruszce, w sztukę. Ja na przykład zainwestowałem ostatnio trochę pieniędzy w obrazy, których inflacja mi nie zniszczy, także nie tylko w podziemie. Jeśli Jan Kesi odsunął Donalda i nastanie Mateusz, to czy ta zmiana uratuje nas przed Zielonym Ładem? No oczywiście, że nie, bo głównym przecież wprowadzaczem do Polski Zielonego Ładu był Mateusz Morawiecki. Wie pan, jeżeli Jan Kesi odsunął Donalda i nastanie Mateusz, sprawdzi się mądrość towarzysza Stalina, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze są one wygrane, bo będzie robił dla polskiej gospodarki te same głupoty, które robi Tusk. Czy jest pan zwolennikiem podatku katastralnego? Wie pan, no co do zasady tak, ale nie w tym systemie, bo w tym systemie jest za dużo podatków i one służą nie utrzymywaniu państwa, tylko rabowaniu obywateli. Gdybyśmy mieli z jednej strony podatek osobowy, czy pogłówny, jak kiedyś mawiał Korwin-Mikke, czyli sprawiedliwy podatek, gdzie każdy płaci tyle samo i dodatkowo każdy by płacił jeszcze jakiś mały podatek proporcjonalny do swojego majątku i to by szło na utrzymanie państwa, to tak. Natomiast żeby w obecnej rzeczywistości jeszcze wrzucać podatek od katastralny, to już nie wiem, czy byśmy to przeżyli jako społeczeństwo. Czy wobec zagrożenia edukacją zdrowotną kandydat Konfy powinien położyć szczególny nacisk na zniesienie przymusu edukacyjnego? Nie, bo jakby zaczął mówić, że trzeba znieść przymus edukacyjny, to zaraz media by to przedstawiały w taki sposób, że facet chce dzieciom zabronić chodzenia do szkół albo w jakiś inny, jeszcze głupi sposób. Przecież umiejętności naszych komentatorów politycznych i manipulatorów w mediach są nieograniczone pod tym względem. Raczej powinien mówić, żeby wprowadzić bon edukacyjny, to co ja prowadzę. To, co ja postuluję od w zasadzie lat już, żeby każdy rodzic dostawał bon na dziecko i żeby zaniósł ten bon do szkoły, w której chce, aby się uczyło jego dziecko i wtedy za każdy taki bon właściciel szkoły by dostawał określoną kwotę pieniędzy na każdego ucznia taką samą, prawda? I to by spowodowało, że głównym rozgrywającym w systemie edukacji byłby rodzic, a nie urzędnik, nie biurokrata, nie kurator i tak dalej. Ci wszyscy urzędnicy są niepotrzebni, należałoby ich zwolnić jednego dnia, a szkoły sprywatyzować i wtedy każdy by sobie zanosił bon do tej szkoły, w której chce, żeby się uczyło jego dziecko i to rodzic by decydował, czy chce, żeby jego dziecko szło do szkoły, gdzie jest jedna godzina religii, czy tam, gdzie w ogóle nie ma religii, czy tam, gdzie jest 5 godzin religii, prawda? I to by wszystko wtedy, wszystkie problemy by to rozwiązało. Czy udało się panu odkryć, skąd się biorą komuniści? Czy jest z tym związana jakaś jednostka chorobowa? No ja myślę, że komuniści się biorą i brali z chęci mordowania i grabieży, bo proszę pana, komuniści, oni stworzyli najbardziej antyboski, antykatolicki ustrój w dziejach świata, bo oni łamali wszystkie przykazania, prawda? Oni zaczynali od łamania przykazania 10, czyli nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. No ale ten bliźni się przeciwko temu buntował i bronił swojej rzeczy, więc nie było innej rady, tylko mu ukraść, czyli złamać 7 przykazanie, nie kradnij, prawda? Taki człowiek okradany się wtedy bronił, więc trzeba go było zabić i to wtedy łamano przykazanie 5, czyli nie zabijaj. No i potem jak już się takiego człowieka zabiło, no to mordowano mu rodzinę, gwałcono tam jego żonę czy córkę, łamano przykazanie 6, nie cudzołóż, prawda? Przeciwko temu się buntowali ludzie, w związku z czym trzeba było tych ludzi okłamywać, opowiadać jakieś dyrdymały o likwidacji burżuazji, czyli łamano kolejne przykazanie 8, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, prawda? Potem okazało się, że no komuniści próbowali przewrócić porządek świata, prawda? Śpiewali tam, zrzucamy z posad bryłę świata, no ale okazało się, że w centrum tego starego świata, tego konserwatywnego świata jest religia chrześcijańska i Bóg. No to oni walczyli z Panem Bogiem, czyli łamali przykazania: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, prawda? No ponieważ część ludzi się odwoływała jednak do Boga, walczyła w imię Boga, no to próbowano odcinać ich korzenie łączące ich z wiarą chrześcijańską, czyli na przykład zamykano świątynię, zabraniano ludziom się modlić, czyli łamano kolejne przykazanie, prawda? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił i tak dalej. Także stąd się, moim zdaniem, biorą komuniści i stąd się brali i stąd się brać będą. Anna Warszawa. Szanowny panie Leszku, wspominał pan ostatnio o otwarciu pierwszego muzeum queer i o tym, że jest tam wynik głosowania dla Anny Grodzkiej. Czy jest tam też to, co sobie Anna Grodzka obcięła? O, to wie pan, ale mi pan tutaj pytanie zadał, bo pani pisze, że chciałaby sobie pani jeszcze wziąć i to obejrzeć. No ja nie miałbym takich skłonności, żeby to oglądać, bo to wie pani, jak to poeta mówił, któż widok ten opisać zgoła, a któż go znieść potrafi. Także nie byłem w tym muzeum, nie wybieram się do niego, a nawet gdyby było to, co sobie pan Bęgowski obsiął, zanim został Anną Grodzką, to tym bardziej byłby to dla mnie argument, żeby do tego muzeum jednak nie chodzić. To wszystko w dzisiejszym cyklu pytań i odpowiedzi. Serdecznie państwu dziękuję za dialog, za pytania, za te wszystkie miłe słowa. Przypominam, że widzimy się za tydzień w sobotę 21 grudnia w Poznaniu na targach Książki Patriotycznej przy ulicy, w sali Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Więckowskiego 5. Będzie cała plejada znamienitych autorów konserwatywnych książek. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.